Siły policyjne z całego kraju są zaangażowane na granicy. Tymczasem mogą być potrzebne w Warszawie. Marsz Niepodległości najpierw został zablokowany przez aktywistki grupy 14 kobiet z mostu, władze Warszawy i sąd. Zbigniew Ziobro mówił o prowokacji i obywatelskim nieposłuszeństwie. Przed chwilą ogłoszono, że Marsz Niepodległości będzie miał status uroczystości państwowej. Co się wydarzy 11 listopada? Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa w programie Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Moim gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
I witam Państwa bardzo serdecznie.
Między Białorusią a Marszem Niepodległości, między burdami, zamieszkami na granicy, czy bitwą można powiedzieć, a być może zamieszkami w Warszawie. Przed chwilą zmieniono status Marszu Niepodległości, został uroczystością państwową po to, żeby w ogóle mógł się legalnie odbyć, no ale cały czas rozumiem, że jest zarejestrowane to inne wcześniej przez 14 kobiet z mostu, tak się ta grupa nazywa, zarejestrowany marsz. One ubiegły Marsz Niepodległości w rejestracji zgromadzenia, a władze Warszawy uznały, że nie będzie Marsz Niepodległości traktowany jako zgromadzenie cykliczne, choćby dlatego, że no, w zeszłym roku była pandemia i nie było go. No, był tam przejazd samochodowy, taka trochę inna forma. Sąd się zgodził z tą wersją, można powiedzieć, władz Warszawy. Zbigniew Ziobro nie zgodził się z tą wersją. On właśnie to, można powiedzieć, zaskarżał. Mówił wręcz o obywatelskim nieposłuszeństwie. Więc no, można się spodziewać różnych wydarzeń, no a tymczasem na granicy kryzys się mocno wczoraj nasilił i nasilać się pewnie będzie, bo kolejne samoloty z Bliskiego Wschodu lecą do Mińska, stamtąd ci imigranci w dużej liczbie przechodzą na granicę, mówi się, że już w Białorusi jest kilkanaście tysięcy tych imigrantów. Przypomnijmy sobie, co działo się wczoraj na granicy, fragment wczorajszego materiału.
Regularna bitwa, próba masowego wejścia na teren Polski. Tak przedstawiciele rządu opisują wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej. Od godzin południowych migranci, głównie z Iraku, pod nadzorem służb białoruskich próbują sforsować bariery graniczne. W weekend media i służby informowały, że duża grupa migrantów została wywieziona z Mińska i prawdopodobnie będzie chciała dostać się do Polski. Dziś rano białoruskie niezależne media opublikowały nagrania grupy kilkuset migrantów z plecakami i śpiworami idących szosą w stronę przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego, siłowego wejścia na teren Polski, przekazywał na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało dziś, że służby odparły pierwszą próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy. Migranci używali gałęzi i wyrwanych słupów granicznych, by sforsować ogrodzenie z drutu kolczastego. Rzucali też kamieniami. Pierwszy atak odparli strażnicy graniczni, policjanci i żołnierze. Polscy funkcjonariusze używali gazu. Tadeusz Giczan, dziennikarz białoruskiego opozycyjnego serwisu Niechta, zamieścił nagrania pokazujące wyrwę w płocie z drutu kolczastego. Żołnierze żandarmerii wojskowej stanęli w tym miejscu z tarczami, blokując przejście. Tłum migrantów krzyczał „Germany”.
You
Tadeusz Giczan zwraca uwagę, że to białoruscy funkcjonariusze nie dopuścili migrantów do przejścia granicznego. Myślę, że kluczową sprawą jest, że Kurdowie, którzy zorganizowali dzisiejszy marsz, nie chcieli łamać prawa, chcieli dojść do przejść granicznych i skorzystać z oficjalnej procedury, ale białoruscy funkcjonariusze nie przepuścili ich i zepchnęli do lasu, napisał dziennikarz na Twitterze. Niestety na granicy nie ma wciąż zapowiadanego płotu. Ustawa o jego budowie weszła w życie dopiero w zeszłym tygodniu. Tymczasem wzdłuż granicy rozłożono zapory z drutu kolczastego. Granicę polsko-białoruską na bieżąco patroluje Straż Graniczna i żołnierze, m.in. 18. Dywizji Zmechanizowanej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że służbę na granicy pełni 12 tysięcy żołnierzy. Dziś podniesiono stan gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej w przygranicznych województwach. Żołnierze obrony terytorialnej dwóch batalionów lekkiej piechoty z Białegostoku i Hajnówki zostali wezwani do swoich jednostek w trybie alarmowym. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik apelował o moralne wsparcie dla polskich służb na granicy. W tej chwili pod Kuźnicami trwa regularna bitwa. Straż Graniczna, policja i Wojsko Polskie bronią naszej granicy przed atakiem migrantów inspirowanym i przygotowanym przez Łukaszenkę. Pamiętajcie, polskie służby bronią nas, ale potrzebują naszego wsparcia. Nie żałujcie im tego.
Na początek porozmawiamy właśnie o sytuacji na granicy. Za chwilę przejdziemy do tego, jak to, czy to się łączy z Marszem Niepodległości. Jak ty oceniasz te wydarzenia na granicy po wczorajszym dniu?
No na pewno nie da się tych wydarzeń oceniać w oderwaniu od innych wydarzeń, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. I taka pierwsza myśl jako takiego zwykłego zjadacza chleba, już bez wchodzenia w te szczegółowe informacje, to była taka, zresztą nie od dziś, nie tylko od wczoraj, ale to wczoraj, można powiedzieć, jeszcze bardziej się potęguje to wrażenie, że ktoś celowo chce rozkołysać tę łódź, którą płyniemy. Że to nie są jakieś takie przypadkowe, takie nieprzewidywalne wydarzenia, tylko że to, co się dzieje, to jest celowa, zaplanowana akcja, dużo szersza niż ten konflikt na samej granicy, gdzie tam no, ci biedni ludzie, głównie z północnego Iraku, Kurdowie, ale nie tylko, są, można powiedzieć, z jednej strony pchani przez służby Łukaszenki i Putina, a z drugiej strony, no, tu jest kordon tarcz polskich, nie? Także myślę, że to jest celowe działanie i szczególnie dziwi mnie jakiś taki brak przygotowania państwa polskiego do tych działań. Bo przecież o tym, co się ma dziać, to już powiedział chyba w maju Łukaszenka. Powiedział, no, że jak wy tak ze mną, no to ja mogę nie zatrzymywać tych imigrantów, którzy idą. No on to zapowiedział. Potem mamy początek lata i rozpoczyna się ten scenariusz na Litwie, nie? Czyli już wiadomo, co on robi. No i teraz, dlaczego już wtedy Polska nie rozpoczęła działań, najpierw dyplomatycznych, jeśli chodzi o uruchomienie naszych sojuszników, zarówno z NATO, tam teraz dopiero się dyskutuje, czy tam ten punkt czwarty, czy konsultacje i tak dalej, ale nic nie zostało zrobione. Zobaczcie, polski żołnierz, polski policjant, polski strażnik graniczny i jeszcze pewnie inne służby, także polskie dzieci, bo tam w Kuźnicach to dzisiaj do szkoły dzieci nie poszły, a w przedszkolu siedzi jakaś garstka przestraszona małych dzieci, jest narażona, a państwo polskie nie podejmuje żadnych działań związanych z sojuszami. Czyli ani NATO nie zostaje uruchomione, ani Frontex, znaczy tam Unia Europejska i tak dalej. Nie? Czyli no, widzę tutaj jakąś taką no, kolejną opieszałość państwa polskiego i teraz pytanie, czy rząd pisowski dopuszcza do takiej eskalacji celowo, czy też jest to banda nieudaczników, no, którzy po prostu inaczej nie umieją. Oni umieją gierki dworskie jakieś załatwiać, oni umieją, że tak powiem, swoich przeciwników politycznych czy religijnych nękać za pomocą prokurator, różnych innych tam nieprzyjemności, ale rozwiązywać problemów państwa polskiego nie umieją w żaden sposób. Nie? Czyli nie wiem, czy to jest sabotaż, czyli celowe doprowadzanie do takiego konfliktu i to jeszcze konfliktów równoległych. bo tu pytałeś tylko o ten wczorajszy dzień, ale przecież zobaczmy, że my mamy kilka innych ogromnych konfliktów, na przykład sprawę chińskiego wirusa, nie? Zapchane szpitale, służba zdrowia niewydolna i strajkująca od wielu miesięcy, zobaczcie. Przecież problem ze służbą zdrowia to wiedzieliśmy już 2 lata temu albo i więcej, że jest ogromny. Zobaczcie, rząd pisowski nie zrobił nic. No tu jakaś kompromitacja Niedzielskiego, który się porozumiał sam ze sobą, nie? No to, to wiecie, jak w jakimś Monty Pythonie albo gdzieś w jakimś, no komedia kompletna, nie? Czyli państwo polskie, państwo pisowskie od wielu, wielu miesięcy nie rozwiązuje żadnego z żywotnych problemów i można powiedzieć kumuluje kryzysy, nie? Przecież ta fala czwarta jest, można powiedzieć, na zamówienie rządu pisowskiego, nie? To było do przewidzenia, wszystko można było zrobić, nie zrobiono nic, nie? To nawet epidemiolodzy mówią, że no szkoły są dzisiaj tym...
rozsadnikami epidemii.
Rozsadnikami zarazy, czyli pokazuje, wyhodowaliśmy czwartą falę, bo to tak trzeba powiedzieć. Rząd wyhodował czwartą falę, no i teraz nic nie robi, nie? Czyli z jednej strony mamy społeczeństwo zdrowotnie rozwalane, nie? Z drugiej strony mamy, na to jeszcze się nakłada kryzys energetyczny. Idzie zima, tu ogromne podwyżki cen energii. Kogo będzie stać na ogrzanie mieszkań, jeśli zima będzie ciężka? Na to jeszcze ogólna, no to jest oczywiste, ona jest pochodną, ten kryzys jest pochodną drożyzny energii. Kryzys cen, ludzie się boją, że im nie starczy do pierwszego. No zaczyna się panika, można powiedzieć, inflacyjno, taka zakupowa, no co, gdzie te pieniądze, czy starczy i tak dalej, nie? Czyli mamy te ogólne wielkie kryzysy, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo to celowe działanie, zamieszanie z Marszem Niepodległości, że do końca nie było wiadomo, dzisiaj z ostatniej chwili mówi, że nagle będzie to uroczystość państwowa, a nie mogła być pół roku temu, ja się pytam? Kto przeszkodził, żeby pół roku temu przygotować marsz, a nie 2 dni przed jego odbyciem? No powiedzcie, czy ktoś normalny tak planuje wydarzenia, żeby 2 dni... Przepraszam, że się unoszę,
żeby
ale...
chociaż 2 tygodnie temu, a to, no to w sądach się tam
przecież
kłócą przy tego.
To jest destrukcja, sabotaż, niszczenia państwa polskiego. Nie? No i teraz jeszcze ten kryzys na granicy, który był przewidywalny, który w ogóle nie ma żadnego pomysłu, jak go rozwiązać, bo przecież kiedyś siły funkcjonariuszy się wyczerpią, przecież oni tam muszą stać całą dobę, zwożą ich z całej Polski, tu równolegle obstawa Marszu Niepodległości. No ile tych policjantów jest? Rozumiecie, że 2 takich konfliktów nie da się jednocześnie obstawić właściwą ilością funkcjonariuszy i to przez długi czas. Także moje zdanie jest takie, że albo Jarosław Kaczyński i jego dwór kompletnie zgłupieli i nie są przygotowani do zarządzania państwem, albo to jest banda sabotażystów.
No dziwi chociażby to, dziwi, zastanawia przynajmniej, no, że tej bariery tam cały czas na granicy nie ma, o którą my nawet dopominaliśmy się już lata temu, kiedy były te pierwsze fale migracji, gdzieś akurat szły przez Finlandię na przykład, przez Rosję, no równie dobrze wiadomo było, że mogą zostać skierowane na Polskę, no i nic się nie wydarzyło, teraz się muszą policjanci i strażnicy i żołnierze tutaj siłować nad no, taką dość prowizoryczną barierą z drutu. No, oczywiście lepsza to niż żadna, ale można to było załatwić już dawno temu, przynajmniej od tej strony. Tu dostaliśmy komentarz od doktora Tomasza Pawłuszko, którego gościliśmy już kilkukrotnie, ekspert od geostrategii i obronności Instytutu Sobieskiego i Uniwersytetu Opolskiego. W kryzysie na granicy dziwi mnie brak czytelnych działań dyplomacji polskiej. Ambasador Białorusi normalnie pracuje, loty nadal są, przejścia graniczne z Białorusią nadal otwarte, pomocy Unii Europejskiej i NATO nie chcemy. Rozmów z reżimem Łukaszenki nie ma, z Amerykanami również. Propozycja pomocy ze strony Niemiec odrzucona. Opozycji nie zaprasza się na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a mediów i Frontexu nie dopuszcza do współpracy. Nie mam bezpośrednich dowodów, ale na podstawie powyższych kilku obserwacji wygląda to jak ustawka z Łukaszenką na potrzeby polityki wewnętrznej obu władz państwowych. Jeśli to rozumowanie jest prawdziwe, to wojsko i policja byłyby tylko pionkami w grze politycznej. O uchodźcach nie wspomnę. Niestety w takich okolicznościach sytuacja może się wymknąć spod kontroli, zwłaszcza że otwarcie mówi się o wielomiesięcznym kryzysie. Próby manifestacji siły w ten sposób mogą posłużyć do mobilizacji poparcia wokół PiS w momencie kryzysu w relacjach z UE i USA. To próba przejęcia inicjatywy w mediach po kryzysie polexitu i przykrycia tematów obyczajowych, np. dyskusji o prawie aborcyjnym, gdzie rządowa narracja przegrywała. No dość mocna teza, czy można się, czy byś się z nią zgodził? No tak, że to może być ustawka PiSu z Łukaszenką.
To jest bardzo świeży komentarz doktora Pawłuszko. Ja podzieliłem się swoimi refleksjami, które, no jak widzicie, no trochę idą w podobnym kierunku, że wygląda to po pierwsze na jakąś celowe, na jakieś celowe działanie i tu to, że nasi wrogowie działają w sposób celowy, niszcząc państwo polskie, no to jest dość oczywiste, ale wygląda tak, jakby strona rządowa była albo całkowicie bierna w tych wydarzeniach, czyli w ogóle nie rządzi, tylko reaguje i to mniej lub bardziej sensownie, o tak bym powiedział, bo możemy się w tym momencie zatrzymać nad tymi reakcjami, a na pewno nie widać tutaj jakiejś polityki długofalowej mającej na celu rozwiązanie tych konfliktów. No to, co napisał doktor Pawłuszko, no wydaje się jedynym, jakby szukać rozsądku, nie? No bo niekiedy to jest, można powiedzieć, jakieś działanie różnych głupich ludzi, nie? I wtedy trudno tam o jakiś rozsądek, ale jeśli jednak jest jakiś cel, to ten cel, który doktor Pawłuszko pokazał, czyli że PiS chce wzmocnić swoje notowania, wzmocnić swoją siłę polityczną, czy poparcie Polaków, którzy no tu razem staną do obrony granic, nie? To takie za serce, można powiedzieć, chwytająca sytuacja. Nasi żołnierze, policjanci, strażnicy ryzykują życie, krew przelewają i tak dalej, no to my musimy stanąć z nimi. No oczywiście, no z nimi co znaczy? No to znaczy z Kaczyńskim, nie? Taką tezę tutaj stawia mniej więcej doktor Pawłuszko. Mogą być jeszcze dalsze te jakieś gorsze jeszcze, bym powiedział, tezy, ale do nich zaraz przejdę. Najpierw z tą biernością. Bo przecież ten kryzys, ja wiem, nie mamy muru, nie mamy tam dobrej ochrony granic, chociaż my apelowaliśmy o to, tak jak powiedziałeś, już wiele lat temu, że trzeba granicę z Rosją, czyli z obwodem kaliningradzkim, przygotować właśnie na takie sytuacje, no i granicę z Białorusią, no bo to jest praktycznie granica z Rosją, Putina. Zresztą no już teraz oni mają wspólną doktrynę wojenną tam od wczoraj czy coś takiego, nie? Czyli razem będą tam się bronić, razem atakować, no różne tam rzeczy, czyli praktycznie graniczymy z Rosją w obecnej sytuacji, zarówno od północy, jak i północnego wschodu, nie? Także na tę sytuację mogliśmy się 4-5 lat temu przygotowywać, a nie teraz, nie? Teraz się zwozi policjantów, zwozi się strażników granicznych z całej Polski, mobilizuje się obronę terytorialną, która w ogóle do takich działań policyjnych przecież nie jest przystosowana. Już tam dwa bataliony wysyłają młodych chłopaków, którzy myśleli, że se tam postrzelają na strzelnicy i tam trochę poćwiczą w terenie, a nie będą mieć żadnych zagrożeń. No toż to tylko tragedią może się skończyć, nie? Kompletnie nieprzygotowane jednostki idą na front, można tak powiedzieć, nie? No żandarmeria wojskowa, no to jeszcze powiedzmy ma pewne policyjne kompetencje i pełne
policja,
i policyjne szkolenie, nie? Także te dwie formacje tak, ale reszta to jest w ogóle nieprzygotowana do tych działań, których tam się wymaga. Przecież jeśli wiedzieliśmy, że Putin stoi za tym naporem nielegalnych imigrantów, i myśmy to mówili w 2016 roku, że on wspomaga ten proces, mówiliśmy o rowerach tam na granicy z Norwegią i tak dalej, pokazywaliśmy, że to za tym stoi też Putin. Oczywiście siły tam na zachodzie, te liberalne, lewicowe również, ale Putin też. Nie, no to dzisiaj mamy już, że tak powiem, Baciuszka w pełnej krasie tutaj, można powiedzieć, zajmuje się transportem razem zresztą z mafią, bo zdaje się, że tam mafia też już białoruska się w to włączyła z tym sprowadzaniem tych imigrantów na polską granicę. Słyszeliśmy, że oni nie chcą do Polski. Co oni krzyczą?
Germany.
No Germany. To jeśli już nie mamy siły, nie, żeby załatwić to dyplomatycznie, żeby rozegrać to w jakiś sposób politycznie, NATO, tego, noż to mówimy, no imigranci przyjechali. No patrz, ot, autobusy stoją, proszę wsiadajcie, zawieziemy was, no zgodnie z prawem, do obozu dla uchodźców, nie? Tam będziemy was tam leczyć, kategoria, no, znaczy tam jakieś dokumenty sprawdzać, no ale akurat no, tam nie będziemy nad Bugiem robić tych obozów, tylko tak nad Odrą zrobimy, nie? Tam tak przewieźć ich nad Odrę, nie? Tam zrobić im fajny obóz, nie? Ciepłe koce tego, ale też, żeby dostęp do plaży był. No bo przecież, no toż nie można ich tak zamykać, to nie obóz koncentracyjny, to muszą mieć i rekreację i mieliby taki dostęp do plaży nad Odrą. No już tam już resztę to już oni by sami wiedzieli, co zrobić, nie? No już proste rozwiązanie, nie? Dlaczego Polska tego nie zrobiła? Ktoś mi potrafi odpowiedzieć?
Znaczy, czy wtedy nie mielibyśmy podobnej sytuacji jak Łukaszenka z nami, to my z Niemcami wtedy. I tu byłaby bitwa na granicy na przykład.
Jaka bitwa, Czarek?
No teraz już Niemcy nie zapraszają.
Odra płynie po polsko-niemieckiej krainie. Imigranci się opalają, nie? Bo tu już w lipcu można było ich tam przywieźć, nie? Opalają się, grillują, no szaszek, do po kiełbasę chcą se tam do rajchu skoczyć, no coś tam, bronić im kiełbasy.
Trzeba przyznać, że i tak teraz te przechodzą, bo część, no nie wszystkich się udaje w Polsce wyłapać i faktycznie tam dojeżdżają. Czasem dostajemy informację, że tu gdzieś zatrzymano autobusa z migrantami, czy gdzieś, że miał wypadek i się rozbiegli, no ale reszta pewnie dojeżdża i dociera faktycznie tam, także to się cały czas dzieje, no ale tu Unia trochę zmieniła, czy Niemcy trochę zmienili postawę, już tak bardzo nie zapraszają, już tu popierają, żeby budować mur.
Wiesz, słowo się rzekło, był kałpłota, no już to zapraszali wcześniej, to już teraz przyjmują, no coś im zrobisz.
Popierają, żeby budować mur. Czy faktycznie Unia, czy NATO mogłyby nam tutaj pomóc? No, Frontex jest jakąś tam instytucją, no to oczywiście składa się i tak z funkcjonariuszy wysyłanych z krajów. No na pewno ma jakiś udział w tym zawracaniu i odsyłaniu ludzi no, do ich miejsca mieszkania pierwotnych, no ale tam na tych granicach południowych chyba nie bardzo sobie też radził.
Tu jeszcze ciekawostka. Kto tych emigrantów przywozi do Mińska? No i przywozi państwo NATO. Sojusznicze państwo NATO, Turcja. Nie? To już wiemy, że linie tureckie i linie rosyjskie, linie lotnicze, przewożą emigrantów gdzieś tam z całej Turcji, ich tam wyłapują z różnych miast i wożą tych wszystkich ludzi biednych do Mińska. Nie? Przypominam, że niedawno, zdaje się, prezydent Duda był w Turcji, nie?
No kupujemy drony od Turcji.
No właśnie, i to się tak chwalili, Duda i pisowska spółka się chwalili, że oto mamy fajniuśkiego sojusznika w NATO, Turcję, od której będziemy kupować uzbrojenie. Oczywiście wiemy, że Turcja od długiego czasu, no już od prezydentury Trumpa od wielu lat, jest w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi.
Nie, to w przyjaźni z Rosją.
I w przyjaźni z Rosją.
Przynajmniej w jakimś tam sojuszu.
A zobaczcie, a Duda pojechał do Turcji, właśnie pokazując, że to będzie nasz nowy taki sojusznik w Europie. No i MON robi zakupy właśnie w Turcji, nie? Czyli zarówno Duda, jak i obóz rządowy, no w ten kierunek poszli. Oczywiście, żeby zrobić na złość Amerykanom. No to jest dla mnie oczywista oczywistość. No a żeby dobrze zrobić Putinowi. No to teraz Turcja dalej się odwdzięcza i, że tak powiem, przywozi imigrantów do Mińska, no a dalej autobusy, no już wożą ich tutaj do Polski, nie? Znaczy pod polską granicę. Czyli to też pokazuje jakieś kompletne fiasko polskiej polityki międzynarodowej, że kompletny brak rozpoznania, że tutaj państwo podejmuje wraz z Rosją i Białorusią wrogie wobec nas działania, a prezydent Duda parę tygodni, ile tam tych tygodni?
W maju.
No, pojechał i przedstawia Turcję jako naszego właśnie upragnionego sojusznika, no. Jeszcze im pieniądze płacimy, no.
Na to też zwraca uwagę redaktor Hanna Shen, która napisała, że ambasador Rzeczpospolitej w Turcji, czyli główny organizator tych właśnie sukcesów, o których mówiłeś, jest teraz sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta. Faktycznie w lipcu został szefem Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta pan Jakub Kumoch.
Dlatego mówię o celowym działaniu ekipy PiS-owskiej. że tu naprawdę trudno mi, no bo oni gdyby tak, no tam wzięli sobie Finlandię na cel, nie? Przecież też ma fajniuśki sprzęt zbrojeniowy, też tam trochę kupowaliśmy te pojazdy opancerzone i tak dalej, nie? Także no, to nie do Finlandii na przykład, nie gdzieś tam do Szwecji, czy gdzieś,
Izraela.
Tylko do Izraela. Weź Czarek, oni już tam wojnę z Izraelem mają od dawna. Tylko oni nagle, przyjaciel Turcja, nie? Wróg Izraela pierwszy, nie? No i, że tak powiem, przynajmniej oponent, jeśli nie wróg Stanów Zjednoczonych w ramach NATO.
Dobrze, że jeszcze technologii atomowej od Iranu nie bierzemy.
Bo... No to by się też mogłoby się tak zdarzyć. I teraz dlatego stawiam pytanie jeszcze dalsze niż doktor Pawłuszko. Bo doktor Pawłuszko postawił bardzo, myślę, trafną, mądrą ocenę, ale bardziej związaną z tym rynkiem wyborczym krajowym, nie? Że w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość stara się znowu pod swoimi skrzydłami zgromadzić Polaków, żeby dalej rządzić, czy tam no, eksploatować Polaków i tak dalej, nie? Ja się boję, że scenariusz jest jeszcze gorszy. Ten scenariusz może być prawdziwy, bo wiecie, scenariusze często są jeden nad drugim, nie? Że kilka, tak jak to się mówi, że na jednym ogniu...
Mogą działania przynieść
to można różne pieczenie, różne pieczenie upiec i różni ludzie, czy różne strony mogą piec te pieczenie. Ja się obawiam dłuższego, realizacji dłuższego scenariusza. Przypominam rok 2017, jeden z bardziej takich newralgicznych lat. Wtedy pierwszy taki głos wydał papież Franciszek, czyli można powiedzieć dla większości tutaj państw, szczególnie tego pasa Europy Środkowo-Wschodniej, no duży autorytet. Kościół katolicki ma ogromne wpływy w tym pasie, nie? Praktycznie nie ma tutaj państw protestanckich, można by tak powiedzieć, są mniejszości protestanckie, większe lub mniejsze. No, są państwa tam bardziej z religią prawosławną, Rumunia, Bułgaria, Grecja i tak dalej, nie? A gro tych państw, no Serbia jeszcze można by dodać, Czarnogóra i tak dalej, no część Bałkanów, a gro tych państw, czyli tu, no można powiedzieć, że Estonia jest, nie, takim państwem, no ale... Estonia no, nie jest wielkim państwem w tym obszarze, nie? Czyli no, bo tam rzeczywiście no, część protestantów jest dość duża, nie? Że można by powiedzieć o Estonii, to taka poprawka, no, ale to jest maluteńkie, można powiedzieć, państwo w tym wielkim obszarze Międzymorza. Tu rząd dusz ma Kościół rzymskokatolicki. Tu rząd dusz w Polsce, na Słowacji, w dużej części na Węgrzech, na Litwie oczywiście i tak dalej, w tych państwa, w Chorwacji, będzie miał Kościół rzymskokatolicki. Nie? Stąd głos papieża jest kluczowy. Ja przypominam, że przed tymi strajkami robotniczymi z 80 roku, przed Solidarnością, które zostały już bezpośrednio sprowokowane przez właśnie podwyżki cen żywności, działalność SB. Wcześniej, mniej więcej rok, papież Polak wtedy i powiedział, że teraz tu ma Duch Święty odnawiać oblicze tej ziemi, nie? Noż to zaczął odnawiać, nie? No i właśnie Jaruzelski i spółka dokonali tej polskiej pierestrojki z Kiszczakiem. Myślę, że tutaj znowu papiestwo zostało użyte do dania takiego pierwszego sygnału, że czas na jakąś kolejną epokową zmianę. I co powiedział w 2017 roku papież Franciszek?
Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną tak, aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Tak miał powiedzieć papież Franciszek w wywiadzie dla Republika.
No właśnie. To zobaczmy, czy czasem to się nie dzieje. Państwa zachodnie, stara Unia tak zwana, ona w większości już jest przyzwyczajona do tego świata bez granic, do dużej takiej tej federalizacji, tego łączenia i tak dalej. Także zachodnia Europa tu myślę, żeby przyjęła to łatwo. ale państwa Europy Środkowo-Wschodniej, na co zresztą zwrócił uwagę ambasador Niemiec w tym, no, sprzed paru dni takim wiekopomnym wywiadzie, no one dopiero świeżo, jak gdyby i na niby ja dodam, ale powiedzmy jego językiem, świeżo odzyskały niepodległość, mają suwerenność, przynajmniej teoretycznie, no to tak po tych 30 latach nie bardzo by od razu chcieli oddawać, nie? To tak jak i w dwudziestoleciu międzywojennym, to też Polacy tak po 20 latach, no już nie byli tacy chętni na te pomysły Hitlera, tamtej Unii Europejskiej i połączenia się w jakiś tam jeden antykomunistyczny front, no bo taką ofertęśmy dostali wtedy. Polacy chcieli dalej cieszyć się swoim państwem, no i teraz jest podobnie. Nie? I teraz jest podobnie, dlatego, żeby te państwa tu z naszego bloku mniej więcej, z naszego obszaru kulturowego skłonić, no to trzeba jakiegoś wielkiego kryzysu. I oczywiście Polska jest tym głównym państwem. Tak jak w roku 80. te przemiany, które doprowadziły do tego, no, całego, tej zmiany, tej konwergencji, przekształcenia się wschodu w zachód, nie? Takich, wiecie, że tu niby do nas dotarła wolność, demokracja, nie? Że to od Polski wyszedł ten, można powiedzieć, płomień Solidarności, to polskie służby rozpoczęły i tak dalej. Trzeba się liczyć, że te zmiany układu geopolitycznego, żeby Unia Europejska już przestała być takim związkiem państw narodowych, ma się stać tym jakimś federalnym superpaństwem, nie? Że to się też rozpocznie od Polski. Że trzeba Polskę, Polaków do tego przekonać. Nie? Stąd powiedziałem, że wydaje mi się, że to, z czym mamy do czynienia, kryzys energetyczny, kryzys medyczny, kryzys drożyzny, kryzys teraz na granicy, kryzys podziału państwa i kryzysy takie jak związane z aborcją, teraz z Marszem Niepodległości, to wszystko są kreowane kryzysy. One nie są spontaniczne. One są kreowane i kumulowane w jakiś przełom, w jakąś katastrofę, która, tak niestety ja tu będę kasandrycznie przepowiadał, ma rzucić Polaków na glebę, by przyjęli rozwiązanie, które zaproponował w 2017 papież Franciszek. Angela Merkel parę miesięcy później skwapliwie podchwyciła i powiedziała już w tonie Führera: dziś państwa narodowe muszą! No. To jak muszą, no to teraz właśnie się to dzieje. Oczywiście to, że tam Angela Merkel schodzi ze sceny, to niczego nie oznacza. Przecież ona dalej zachowuje wpływy. Te środowiska, które ją popierały, dalej zachowują pewne wpływy. Tam zmieni się retoryka. A scenariusz, który moim zdaniem jest przygotowywany przy czynnym współudziale części władzy PiSu. Jeszcze raz powtórzę. Przy czynnym współudziale części władzy PiSu. Nie wiem kto z pisowców. To musi być to najbardziej ścisłe grono, ale nie wiem kto realizuje ten scenariusz destabilizacji Polski, doprowadzenia Polaków na skraj wojny domowej przez napuszczanie nas na siebie i to z różnych, można powiedzieć, możliwych, to do Marszu Niepodległości za chwilę przejdziemy, po to, żeby Polacy stanęli przed taką alternatywą. Albo kompletna anarchia państwa, rozbicie, chaos, nie ma niczego, można powiedzieć. Albo przyjmujemy nowe rozwiązania Unii Europejskiej. Czyli kompetencje naszego rządu przechodzą w obce ręce. Dlaczego? Bo nasz rząd jest niekompetentny, nie umie sobie poradzić z zagrożeniami, które notabene sam współhodował.
No do tego musiałoby na przykład dojść do jakiejś katastrofy na tej granicy. No póki co te ataki są, powiedzmy, odparte polskimi siłami. Rząd nie prosi jakoś tam o pomoc z zagranicy. No tu sytuacja musiałaby się mocno pogorszyć, co oczywiście może się w każdej chwili zdarzyć. No bo te ataki, powiedzmy sobie, ten wczorajszy atak nie był jakiś bardzo silny, no to było kilkaset osób, a ponoć tam jest kilkanaście tysięcy tych migrantów. Gdyby oni wszyscy naraz w różnych miejscach ruszyli, no to mógłby być naprawdę spory problem.
No a co byś powiedział, jakby na przykład o 14-11 listopada rozpoczęła się jakaś krwawa jatka w Warszawie, a jednocześnie by te kilkanaście tysięcy ruszyło na granicę?
Pewnie nawet nie trzeba kilkunastu tysięcy, wystarczy parę strzałów, które przejdą przez granicę na przykład, a to może się wydarzyć. Rozmawialiśmy z major Katarzyną Zdanowicz, rzeczniczką Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zobaczmy fragment tej rozmowy.
Mamy do czynienia z grupą różnych ludzi, no przeważając w większości, tak jak widać na nagraniach, są to mężczyźni, mężczyźni zachowujący się agresywnie, natomiast po naszej stronie granicy mamy ustawionych funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy podejmują odpowiednie działania. Na pewno będziemy używać wszelkich dostępnych środków i siły do tego, żeby przed nienaruszalności granicy naszego państwa. Natomiast no też pamiętajmy o tym, że po tamtej stronie granicy to są ludzie, wśród nich dzieci, także tu trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, natomiast stanowczym, jeżeli chodzi o ochronę granic państwowej, na pewno tego będziemy pilnować. Tutaj rozważanych jest wiele scenariuszy. My się bacznie przyglądamy tej dyskusji. Całej sytuacji obserwujemy, korzystamy z informacji od innych służb, natomiast widzimy też, że tak jak mówiłam, to wszystko jest inspirowane przez służby białoruskie. One w tej chwili nawet wykorzystują to, ściągając na miejsce kamery i nagrywając tą całą sytuację, więc są w stanie zapanować nad tą grupą i zabrać ją dalej od granicy naszego państwa. Może być tak, że te grupki rozpierzchną się na mniejsze, albo tak jak mówiłam, zostaną zabrane. Albo może dojść do kolejnych prób siłowego przekroczenia granicy, ale tu z każdą ewentualnością się liczymy i oczywiście na każdą jesteśmy gotowi.
Cały wywiad z panią rzecznik o godzinie 18. Tam dowiecie się, jak funkcjonariusze sobie radzą z tą sytuacją, co też myślą policjanci, nie tylko Straż Graniczna, co może się wydarzyć. I co musiałoby się wydarzyć, żeby użyli ostrej broni, to o 18.00. Pokazywaliśmy na początku, co się działo wczoraj, później w nocy jeszcze rozległy się faktycznie strzały po stronie białoruskiej. Prawdopodobnie strzały w powietrze, jak relacjonowano. Tak Białorusini jakby zagonili tych migrantów, także są, można powiedzieć, w pułapce między no, polskimi służbami, polską granicą, a służbami białoruskimi i nie mają za bardzo wyjścia, tak ich zaganiają na naszą stronę. Pokazywano też nagrania, że nie puszczają ich przez przejście graniczne, tych, którym się nawet tam udało dotrzeć, żeby mogli legalnie jakoś się ubiegać, na przykład o azyl. No zamknięto przejście w Kuźnicy, czy zawieszono na razie ruch na tym przejściu w Kuźnicy, no ale wszystkie inne przejścia graniczne normalnie działają. Tu, jak pisał doktor Pawłuszko, żadnych działań tutaj z reżimem Łukaszenki nie ma, jakieś blokady granicy, blokady ruchu granicznego, nic takiego się nie dzieje, no tylko wysyłani są kolejni żołnierze i funkcjonariusze.
Wygląda to jak takie właśnie szafowanie polską krwią. Wysyłanie tak zwanego mięsa armatniego, już coraz bardziej nieprzygotowanych młodych chłopaków z WOT-u do kompletnie jakiejś szaleńczej misji. Nie? Tutaj też widać niewspółmierność środków. To przypomina jakąś taką średniowieczną wojnę, bo z tamtej strony tam ci imigranci, czy też przebrani za imigrantów funkcjonariusze SB tamtejszego, nie? Z jakimiś palami drewna, wiecie, tak jak
ścinane drzewa, jak
tarany niszczą te ogrodzenia. Słyszałem też o takiej scenie, że właśnie taka kłoda drzewa, całe drzewo zostało zwalone właśnie na taką zorganizowaną formację naszych sił. No nikomu nic się nie stało, się rozpieszli, ale tu jest ewidentnie zagrożenie życia polskich żołnierzy, policjantów, strażników granicznych i tak dalej. A doktor Pawłuszko zwraca uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie podejmuje z żadnych adekwatnych do sytuacji środków, bo ambasador Białorusi sobie rezyduje w Polsce jak gdyby nigdy nic. Przecież w momencie takiej eskalacji praktycznie wojny, nie? No bo to tam dodają hybrydowej, no ale dobra, no to już każda wojna ma, wiecie, kolejny rozwój technologii, kultury prowadzenia wojny, no to i nowe formy, no to mamy teraz taką wojnę za pomocą żywych tarcz imigrantów, no już tam to było już w historii wielokrotnie ćwiczone, szczególnie Niemcy, no to się tam na tym znają, już tam i pod Głogowem, czyli dawno, dawno temu, nie? Takie właśnie żywe tarcze, no to teraz Rosjanie i ich tu współpracownicy białoruscy białoruscy stosują tę metodę żywych tarcz. Czyli jest wojna, a ambasador, przecież powinien zostać ambasador polski z Mińska odwołany.
Dokładnie, ten powinien... te stosunki są już obniżone, jak już czasu jest charge d'affaires,
ale ambasador, powinno być zamknięta przed... To już obniżyć, zamknąć całkowicie, nie? Dalej, przecież Białoruś jest uzależniona praktycznie gospodarczo od Polski, nie? To nie my od Białorusi jesteśmy uzależnieni, bo my bez Białorusi sobie poradzimy, a Białoruś...
Swój transport,
właśnie,
handel,
a Białoruś bez Polski sobie nie poradzi, czyli powinna być blokada granicy, zamknąć wszystkie przejścia graniczne, nie? Praktycznie nie są odprawiane towary na Białoruś. Oczywiście będzie to też jakaś strata dla firm polskich, no to trzeba zrekompensować tę stratę, trzeba szybko nowe kierunki, że tak powiem, obrotu gospodarczego wypracować i tu zarówno te ministerstwa gospodarcze, jak i ministerstwo odpowiadające za dyplomację powinno już tu zapewnić tym przedsiębiorcom jakieś nowe kontakty czy kierunki rozwoju gospodarczego, a Białoruś i Rosja, bo to przecież te do Rosji. Można się dogadać z Ukrainą, żeby zrobiła to samo. I Białoruś i Rosja leżą i kwiczą za chwilę. Leżą i kwiczą, bo im ludzie się rzucą do gardeł, bo nie będzie podstawowych towarów. Przecież oni są, jeśli chodzi o sporą część towarów, uzależnieni od Europy Zachodniej, a cały ten tranzyt przechodzi przez Polskę. Także Polska ma narzędzia, a Polska, znaczy pisowski rząd, tych narzędzi w ogóle nie wykorzystuje. Szafuje tylko polską krwią.
I teraz jak to się będzie miało do Marszu Niepodległości? Wczoraj Zbigniew Ziobro mówił o obywatelskim nieposłuszeństwie w tym kontekście. Zobaczmy fragment konferencji.
Zapytam, czy pan będzie na tym marszu, też kolega pytał, nie wiem, czy ewentualnie pana obecność i co jeśli rzeczywiście do tego marszu dojdzie na jakichś innych zasadach, zgromadzenie spontaniczne i tym podobne.
Panie redaktorze, jak słyszałem w ustach chyba nawet Donalda Tuska o tak zwanym obywatelskim nieposłuszeństwie. Ja myślę, że organizatorzy marszu będą mogli te koncepcje Platformy Obywatelskiej czy pana Fresyniuka i innych przedstawicieli ruchu kodowskiego kreatywnie wykorzystać w ramach obrony swoich podstawowych praw obywatelskich, które są w sposób jaskrawy z przyczyn politycznych, pozaprawnych i odbierane. Każdy człowiek rozsądnie myślący doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że przez całe lata na tej trasie 11 listopada, Święto Niepodległości, odbywał się Marsz Niepodległości. W tej chwili sąd niejako w porozumieniu, może nie faktycznym, ale realnym, ale faktycznym w sensie decyzji, panem prezydentem Trzaskowskim chcą temu zapobiec, wpisując się w prowokację, jaką jest zorganizowanie marszu środowisk skrajnie konkurencyjnych, pozostających w oczywistej sporze z organizatorami Marszu Niepodległości. No to jest właśnie tworzenie sytuacji prowokacji przy użyciu narzędzi prawnych przez organa, które są powołane do tego, aby swoje poglądy polityczne zawieszać w szatni przed wejściem na salę sądową. Jednocześnie zgody są wyrażane organizacjom kobiecym, które wiadomo na tej samej trasie marszu w tym samym czasie, co jest jawną prowokacją mającą obliczoną na to, by doszło do rozruchów w czasie takiego przejścia.
No sam Ziobro mówi, że to wszystko ma doprowadzić do rozruchów. No oczywiście oskarża, że tak powiem, drugą stronę o te prowokacje.
Ale Ziobro jest w opozycji? Czy jemu się coś, że czas zatrzymał w tej Głowinie? On jest w czasach, kiedy PiS nie było u władzy? Czy oni odpowiadają za wszystko, co się w Polsce dzieje? Bo to jest, to nie my, to UNY. To UNY, to Platforma winna. No to jest mniej więcej ten aparatczyk pisowski, no taką narrację nam steruje. Nie? I teraz mówi jeszcze do tego, no to jest w ogóle jakieś horrendum, żeby Polacy zastosowali obywatelskie nieposłuszeństwo. Ale ja się pytam, wobec kogo mają zastosować to obywatelskie nieposłuszeństwo? Ty masz, Czarek, jakieś pojęcie?
No chyba wobec Rafała Trzaskowskiego w takim układzie.
A toż oni mają jakieś posłuszeństwo? Ślubowali, czy są zobowiązani Rafałowi Trzaskowskiemu? Rozumiecie, co ma piernik do wiatraka? Nie? PiS rządzi. PiS ma policję. PiS ma państwo. No dzisiaj zrobili nagle marsz państwowy. To znaczy, że można było, tylko dwa dni, zobaczcie, przed odbyciem tego marszu. Nie? Czyli widać, że kompletnie ślepa ekipa, albo celowo wręcz, bo to ślepa to jest dobre, że tak powiem, jest takie bardziej neutralne, o tak powiem, ale moim zdaniem oni celowo dążą do zwarcia. Oni celowo chcą, żeby polała się krew, żeby były jakieś burdy. No to oczywiście każdy rozsądny Polak, czy to z lewej, czy z prawej, czy z ruchów narodowych, czy z ruchów 14, 15, czy ilu tam kobiet, każdy powinien wiedzieć, na czym zależy takim ludziom, których przed chwiląście słyszeli. Żadnych prowokacji. Chcecie, to se przejdźcie jedni koło drugich, możecie se tam powykrzykiwać, a można se też tego darować i tak dalej. To, że przez tyle lat rządów Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiło doprowadzić do sytuacji, żeby w czasie tego święta Polacy szli razem, żeby odłożyć na bok wszystkie różnice jakieś tam ideologiczno-polityczne, to jest jedna z największych porażek w tym obszarze, powiedzmy, kulturowo-patriotycznym rządu pisowskiego. Przecież spokojniejsze marsze, można powiedzieć, były w poprzednich reżimach, które Polskę okupowały. Nie? Czyli PiS zamiast rozwiązaniami systemowymi doprowadzić do tego, żeby Polacy, tak jak na przykład na paradzie Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych, sobie mogli razem przeróżne organizacje, najpierw idzie jedna, później druga, później trzecia, tu są ludzie po obu stronach, klaszczą, podoba się im i tak dalej, czy zrobić wielką manifestację związaną z defiladą Wojska Polskiego, nie? Coś takiego, nie? Zobaczcie, PiS kompletnie te 5 lat przeżyło tak, jakby nie było 11 listopada. Tak, jakby nie było tego święta. Niczego nie zrobili, żeby naprawić tę sytuację, że tylko część środowisk jest reprezentowana, czy jest organizatorami tego marszu, no to inni z kolei Polacy, którzy mają przeciwne poglądy do tej części, no, że tak powiem, będą protestować i będzie jatka. Powinien to od dawna być marsz państwowy, gdzie każda z organizacji polskich, która ma polskie cele, można powiedzieć, szanuje prawo państwa polskiego i tak dalej, powinna mieć tam możliwość swojej reprezentacji. Nie? Czy by to był patronat prezydenta, czy może jakaś fundacja tam jest, przecież jest tych fundacji, biorą do groma pieniędzy, mogłaby zorganizować taki marsz. Udaje się w Chicago, udaje się w Nowym Jorku takie parady robić? No jakoś można. I tam nie ma burt, nie ma jakichś ataków, przepychanek, Polacy idą, Amerykanie się patrzą fajnie i tak dalej, i tak dalej. Przecież nie wiem, czy mamy fragmencik, jakby w tle można puścić, jak reprezentacja Idź Pod Prąd była na paradzie Pułaskiego. To bardzo wspaniałe przeżycie. Też godnie, mam nadzieję, reprezentowaliśmy państwo polskie i naród polski. Dlaczego PiS nie doprowadził do tego, żeby taka sytuacja była w Polsce? Tylko wręcz jedna i druga strona zmawiają się, żeby tam sobie skoczyć do gardeł, a jeszcze minister sprawiedliwości mówi, no to trzeba obywatelskie nieposłuszeństwo. Ale wobec kogo? No ja nie wiem. Wobec policji ma być to nieposłuszeństwo, panie Ziobro? Jak policja stanie i mówi, nie ma maszerować, to tu ma atakować policję? Ziobro, odpowiedz!
I czy teraz z drugiej strony no, Marsz Niepodległości, powiedzmy, że będzie tym państwowym, no to co wtedy z tym marszem wcześniej zarejestrowanym, czy teraz on ma stosować obywatelskie nieposłuszeństwo i, no, panie, i będą się atakować?
Doprowadzili do sytuacji, gdzie mamy bombę i wystarczy beczkę prochu, to się kiedyś tak mówiło, i wystarczy rzucić iskrę. To zrobił PiS, bo PiS rządzi. Czyli odpowiada za wszystko, co się w Polsce dzieje.
W ogóle w dziwny sposób zostało to przeprowadzone, bo to komunikat wydał Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, że urząd nadał Marszowi Niepodległości status państwowy. Podstawą jest ustawa o zgromadzeniach publicznych, gdzie jeden z punktów mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej. No, ale z drugiej strony to jednak ten marsz cały czas nie jest organizowany przez organa władzy publicznej, no, tylko został ci, tak...
Jeszcze ci powiem jeden dowcip. Zostało to uznane, ten marsz, który ma się odbyć, jako uroczystość państwowa. No to jest Warszawa, to stolica, przypominam, nie? Czyli najważniejsza uroczystość państwowa, no to będzie ten Marsz Niepodległości teraz, po tym komunikacie, który ukazał się tam, nie wiem, kilkadziesiąt minut przed naszym programem, nie? A co zrobi teraz głowa państwa polskiego? No bo tu stolica, tu najważniejsza uroczystość patriotyczna. Gdzie będzie prezydent Duda?
Może na granicy.
Na granicy wytrzymałości chyba. No w każdym bądź razie zobaczcie, że prezydent Duda już ogłosił, że on na tym marszu nie będzie. Czyli zobaczcie, jaką mamy dwuwładzę nawet w samym PiSie. Już nie mówię o podziale Polaków i szczuciu nas nawzajem na siebie, nie? Na od futerkowców przez aborcję, teraz przez Marsz Niepodległości i tak dalej. Ciągle Kaczyński szczuje nas na siebie, a druga strona zresztą odpowiada tym samym, nie? Teraz mamy z jednej strony część PiSu mówi, to będzie uroczystość państwowa, a Duda mówi, a ja nie będę uczestniczył w tej uroczystości państwowej, najważniejszej w stolicy w Dzień Niepodległości. No to, to są jaja? Nie, to jest rząd katokomuny. Celowa destrukcja i zohydzanie państwa polskiego wobec narodu polskiego.
Widzowie komentują, Grzegorz, możecie się ze mną nie zgodzić, ale powinni pozwolić jednemu wejść na terytorium Rzeczpospolitej i pociągnąć serią, od razu by się sytuacja naprawiła. Takie głosy się powtarzają dość mocno w przestrzeni publicznej, można powiedzieć, w internecie, na Twitterze. Wczoraj królowało słowo strzelać.
No to przecież jest celowa operacja psychologiczna, no to wiadomo, jak będą pokazywali takie obrazki, gdzie jakiś przedstawiciel tam służb białoruskich czy imigrant, nie wiem, w każdym razie na polskiej ziemi niszczy łopatą polskie, no, że tak powiem, te instalacje graniczne, a z drugiej strony jest, chyba to był żołnierz, nie? Na tym materiale też, który przygotowałeś, chyba to jest żołnierz, tak po kamuflażu rozpoznaję, no ale pewności nie mam. O, właśnie chodzi o ten wycinek. Tu po hełmie rozpoznaję i kamuflażu, że to jest żołnierz. Zobaczcie, zręcznym jakimś psikaczem do niego. I on mu tam psika, nie? Ten macha na niego ręką, a wreszcie się zamachnie łopatą. Zobaczcie, za chwilę tu go odgania ten. O! I zobaczcie, żołnierz się wycofuje. Nie? To jest rzeczywiście, jak ktoś coś takiego widzi, że tu jakiś, no, jak w średniowieczu chłop z łopatą przegania polskiego żołnierza, no to znaczy, że państwo polskie jest upokorzone, jest wystawione na kompromitację. Stąd będzie radykalizacja nastrojów. Takich widoczków pewnie jest wiele, wiele więcej. I o to chodzi naszym wrogom. Po pierwsze, żeby pokazać, że państwo polskie jest śmieszne. Nie? Nie ma w ogóle, łopatą można polskiego żołnierza przepędzić znad granicy. Nie? To jest pierwszy cel propagandowy Putina i on został osiągnięty. Drugi cel to jest teraz doprowadzić do gniewnej reakcji. Czyli żeby tak jak tam piszesz, no żeby ktoś pociągnął serią. Wtedy oczywiście w świat już przygotowane są na pewno depesze. Polski żołnierz strzela do biednych imigrantów i koniec. I nikt tu nic już nie sprostuje. Nic nie powie, że to wina Łukaszenki, Putina. Polski żołnierz czy policjant, no kto tam będzie, zastrzelił czy strzelił do biednego imigranta. Czyli to, co, przed czym my jak gdyby staramy się uchronić, czyli wiecie, że Polacy są źli, że tam jesteśmy winni za Holokaust, wszystkie grzechy nam tam z przeszłości starają się przypiąć, nie? To teraz, zobaczcie, NATO nic nie robi. Unia nic nie robi. A na Polskę spadłby wtedy odium, że strzela do biednych imigrantów, do dzieci, kobiet i tak dalej. Taki przekaz by poszedł w świat. Nie wiem, jak tę sytuację, wiecie, ja nie jestem wróżką i nie na każde pytanie odpowiem, nie? Ale widzę, jak widzę ten obraz, to wiem, że państwo polskie absolutnie nie przygotowało odpowiedniej do zagrożenia reakcji. I nie chodzi mi o tam, wiecie, żeby większą armatkę z gazem jakąś tam, nie, rututu, albo żeby na przykład wjechać tam polewaczką, ich tam wszystkich, aby się kotłowało, nie? Nie o to mi chodzi. Bo takie obrazki u ludzi, którzy dzisiaj są mięscy, że tak powiem, psychicznie bardzo wrażliwi i tak dalej, to zawsze będą wywołać sprzeciw. Nie o to mi chodzi. Wcześniejsze działania zapobiegawcze. Tę sytuację można było przewidzieć, ta sytuacja była komunikowana, była na Litwie ćwiczona, mogliśmy się do tego przygotować. Nic nie zostało zrobione. Dopiero jak zaczęli forsować granice, zaczęto drut rozwijać. No i tyle. A teraz wystarczy parę kłod drzewa i tego drutu nie ma.
Danuta, od razu mówiłam, że to nieprzypadkowy czas na inwazję przychodźców, kiedy Marsz Niepodległości musi być obstawiony wzmocnionymi siłami policji, bo narodowcy mają poparcie Ziobry. Nadal wojna szczurów ważniejsza od polskiej racji stanu.
No, dlatego trzeba się modlić, bo najbliższe dni tu już niewiele można zrobić. Jedyne, co mogę robić, no to właśnie apelować do tych z was, którzy będą w Warszawie 11 listopada. Absolutnie strońcie od jakichkolwiek zadym, burt, ataków na drugą stronę, chociażby was kto prowokował, nie wiem jak, z tej czy z tamtej strony. To jest jedyne, co już dzisiaj możemy zrobić. Reszta, no to już nie od nas zależy. Możemy się modlić, żeby Bóg pomieszał szyki tych, którzy chcą, żeby ten dzień spłynął krwią. Czy na granicy, czy w stolicy.
Rafał, kryzys na granicy to jedyne miejsce, gdzie punktuje PiS w każdym ugrupowaniu. Znając maile Dworczyka i dotychczasowe wykorzystywanie sytuacji, byle zapunktować, trudno się nie zgodzić z doktorem Pawłuszko.
Tak, bardzo śmiała teza, ale myślę, że prawdziwa.
Barbara, te wszystkie sytuacje pokazują, jak dysfunkcyjny jest nasz kraj.
Przypomnę tylko, że Jarosław Kaczyński to nie jest polityk znikąd. Jarosław Kaczyński jest wychowankiem PRL-u. To tam robił swoją, tam powiedzmy, karierę na ekonomii socjalistycznej, to tam wszedł do różnych takich pseudoopozycyjnych ugrupowań, także się znalazł przy okrągłym stole. To w wyniku okrągłego stołu ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, Porozumienie Centrum i tak dalej, zostało, można powiedzieć, sowicie, że tak powiem, wywianowane przez generała komunistycznego Kiszczaka. To stąd spółka Srebrna, to przecież pan Kujda, no to tam postępowanie lustracyjne, bo się okazało, że on tam coś jednak no, tam się zaciągał, czy nie, palił, ale się nie zaciągał, czy jakoś tak, pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie jest człowiekiem znikąd. A już kiedy ta wolna Polska prawie, że się tu pojawiała, to wiecie, co robił Jarosław Kaczyński w tym czasie? Pił wódkę. Noż to tam wielu piło wódkę. Ale z kim pił wódkę? Ktoś wie? Z szefem komunistycznych służb specjalnych Rosji na Polskę. Z jednym z najwyższych oficerów. Siedział i pił wódkę, chodził do niego sam. Sam się do tego przyznał. To jest jego zeznanie, tam wspomnienie z tamtego czasu. Sam do niego chodził na wódkę, na suto zakrapiane imprezy, żeby dyskutować o przyszłości Polski. Mamy dowód jego kontaktów z Moskwą. Już nie będę mówił o innych. Ten dowód mi wystarcza. Świadomie chodził na suto zakrapiane, alkoholowe imprezy z szefem służb specjalnych obcego państwa okupującego Polskę. Także to, co teraz robi i teza doktora Pawłuszko, wcale mnie nie dziwi. To się rzeczywiście układa w jedną całość.
Sam Jarosław Kaczyński przyznał, że spotykał się z agentem KGB Anatolijem Wasinem w latach 89-90 w książce Porozumienie przeciw monowładzy. Twierdził, że informował o tym polskie władze, ale na przykład były szef Urzędu Ochrony Państwa Andrzej Milczanowski twierdzi, że wręcz przeciwnie, że żadnych takich informacji nie dostawały polskie służby od Kaczyńskiego wtedy.
Przypominam, że też jakiś czas temu, już nie pamiętam w którym roku, ale sam Jarosław Kaczyński mówił, że ksiądz Tadeusz Rydzyk i jego imperium medialne jest powiązane z Rosją. Nie? Tam przecież była znana sprawa wszystkim tak zwanych tych nadajników dla Radia Maryja w Rosji, ale Jarosław Kaczyński mówił jeszcze o jakichś głębszych powiązaniach księdza Tadeusza Rydzyka z Rosją. A teraz pytanie, w jakim obozie politycznym jest ksiądz Tadeusz Rydzyk i Jarosław Kaczyński? W obozach zwalczających się, czy w tym samym obozie? Sam donosi na siebie.
No ostatnio ksiądz Rydzyk się spotykał z Andrzejem Dudą. Jakieś tam były i ponowno są planowane następne pogłębianie sojuszu, jak niektórzy to określają. Innym takim ciekawym przypadkiem jest Janusz Korwin-Mikke.
Państwa, który dziwnym trafem wiedział, co się wydarzy 8 listopada.
Tak,
to mnie nie dziwi, bo on jest bardzo dobrze o moskiewskich sprawach jak poinformowany. Jak tylko Moskwa zaczyna jakieś działania inwazyjne w Gruzji czy na Ukrainie, to on od razu z wyprzedzeniem już wie, co ma mówić i od razu broni Rosji, także to w ogóle zero zdziwień.
W październiku mówił w telewizji polskiej, zobaczycie, co się stanie 8 listopada. No faktycznie coś się stało. On jednak tłumaczy, że chodziło mu o to porozumienie Rosji z Białorusią.
A coś to porozumienie miało zmienić? Co miało się stać? Co? W kosmos wszystkie ruskie polecą? Próżna nadzieja!
Teraz lansuje taką geopolityczną tezę, że dobrze będzie, jak będzie Ukraina i Białoruś wroga wobec Polski i wroga wobec Rosji. Wtedy my będziemy mogli się przyjaźnić z Rosją.
No ale akurat zdaje się, że taki scenariusz się wcale nie rozwija, bo praktycznie Rosja wchłonęła Białoruś. To coś się już dziadkowi lasuje.
Także...
Już tam nie myślę, że się lasuje. Konto, misiu, konto.
Margarita, to się chyba tak szybko nie skończy. Dopóki nie będzie ostrej reakcji NATO i Unii Europejskiej, to Batiuszka nie odpuści.
No tak, tylko że Polska nie wystąpiła jeszcze. PiS cały czas, mówię, płaci zagrożeniem życia i zdrowia polskich żołnierzy, policjantów, strażników granicznych, a nie zwrócił się o pomoc do NATO.
Skwańczyk, ciężko wykorzystywać mechanizmy typu embargo czy inne ograniczenia wymiany gospodarczej, gdy samemu ma się gospodarkę, która ledwo zipie.
Noż, zgoda, że nasza gospodarka została zarżnięta pod rządami PiS-u coraz większymi podatkami, co skutkuje teraz bardzo, bardzo wysoką inflacją. No to prawda, nie? Dlatego powiedziałem, że to nie mamy jednego kryzysu, to jeśli nasz widz słuchał od początku, mówiłem o nałożeniu się kryzysów i gospodarkę wymieniałem, ale to wszystko jest zasługa PiS-u, bo PiS nie jest w opozycji. PiS rządzi od 6 lat mniej więcej.
Janina. Według pastora obrona polskiej granicy to szaleńcza misja. Polacy to armatnie mięso. Gdyby PO było u władzy, to w Polsce byłoby już 1 000 000 nachodźców, pastorze. Tylko słyszymy, co rząd powinien zrobić.
No już tam troszeczkę, że tak powiem, zjadliwy komentarz, ale dziękujemy i za ten. Ciekaw jestem, jakby na przykład pani syn albo wnuk tam właśnie był w pierwszej linii przeciwko zbirom Łukaszenki. Czy też by pani tak łatwo szafowała krwią i życiem polskiego żołnierza, pogranicznika czy policjanta? Ja jednak uważam, że działania bezpośrednie, jeśli chodzi o obronę granic, są ostatecznością. A obowiązkiem polityki zagranicznej, dalekowzrocznej każdego rządu jest przewidzenie zagrożeń i rozbrojenie ich, zanim wróg pojawi się u naszej granicy.
Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, twierdzi, że kolejne grupy uchodźców, migrantów rozbiły obozowiska w pobliżu granicy i być może niedługo będą atakować, już nie tak jak wczoraj kilkaset, ale pewnie kilka tysięcy osób, także możemy się tu spodziewać w zasadzie wszystkiego.
No tutaj mówię, gdzieś pęknie wytrzymałość ludzka, nie? No bo tu czynnik ludzki będzie podstawowy, mówię, zmęczenie, ciągły stres, walka na dwóch frontach, bo tu trzeba będzie obstawiać Marsz Niepodległości. Za chwilę już pewnie policja, już służby zjeżdżają się do Warszawy, a tu trzeba będzie dawać kolejne zmiany tym, którzy dzień i noc mają pilnować tych no, dosyć przecież no, szerokiej granicy tego pasa ponad tam 100-kilometrowego czy więcej, tego najbardziej newralgicznego. Także tu wytrzymałość się kiedyś skończy. Tu nie ma takich, można powiedzieć, nieograniczonych rezerw policji i tak dalej, i tak dalej. Już tam WOT ściągają, to widać, że już jest źle, nie? Oczywiście też z drugiej strony jest Dziadek Mróz się pojawia i Łukaszenka też wie, że ma stosunkowo niewiele czasu. Zaczną się mrozy, no to ludzie już nie będą chcieli iść czy przyjeżdżać, nie? Będzie miał ogromny kłopot z tymi obozami nachodźców tam u siebie, nie? Bo to trzeba będzie wyżywić, opiekę lekarską i tak dalej. Także tu czas, że tak powiem, po obu stronach jest newralgicznym czynnikiem, nie? On chciałby, mówi Łukaszenka, Putin chcieliby jak najszybciej doprowadzić do eskalacji, żeby właśnie się polała krew, żeby się rozległy strzały. No a Polacy chcą temu zapobiec, nie? Tylko że stojąc tylko, zobaczcie, no, wojnę wygrywa ten, który prowadzi działania z wyprzedzeniem i działania aktywne, a nie tylko się okopał i stoi. A my w tej chwili okopaliśmy się i stoimy na tej granicy. Kiedyś to zostanie przełamane, dlatego apelujemy do rządu o jak najszybsze, szybkie działania dyplomatyczne i gospodarcze, sankcje i tak dalej, także na forum międzynarodowym, bo to jest uratowanie polskich żołnierzy, polskich pograniczników i policjantów, którzy teraz tam ryzykują swoim życiem.
12 tysięcy żołnierzy wczoraj już stacjonowało na tym odcinku granicy. Mają być kolejni, do tego policjanci z różnych miejsc, między innymi nawet z drugiej strony Polski, na przykład tam z Wielkopolskiego wczoraj brali udział w akcji. Oczywiście Straż Graniczna, Wojska Obrony Terytorialnej, już wcześniej też brały udział przynajmniej w patrolowaniu czy w monitorowaniu też z dronów, z kamerami. Wczoraj powołano ich więcej i podwyższono gotowość w całych tych województwach przygranicznych. Także naprawdę ogromne siły, pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób zaangażowanych w obronę przed tymi paroma, kilkuset czy paroma tysiącami imigrantów z drzewami, tak jak widać. Czy mają tam powiedzmy trochę lepszego sprzętu jak nożyce do drutu czy siekiery, ale nie jest to, nie jest to jakiś atak wojskowy faktyczny, co może też pewnie Łukaszenka z Putinem tak projektują te działania, żeby one były poniżej tego progu jakiegoś wojskowego, czyli faktycznie zaangażowania NATO.
Ja tylko przypominam, tym rozwiązaniem ma być ten mur, nie? To dopiero gdzieś za rok mniej więcej. Oczywiście też my mamy zapłacić. Ja nie wiem, dlaczego to Polacy mają płacić, jak to jest mur chroniący całą Unię Europejską, ale to już nie wiem, jak to tam Kaczyński to sobie tam z Morawieckim wyjaśniają. Dlaczego to my mamy płacić za obronę Unii Europejskiej, nie? Ale przecież taki mur, 4 metry on ma mieć, czy jakoś tak?
4-5, tak, z drutem kolczastym na szczycie z kamerami, z czujnikami ruchu.
Tam są kamery i tak dalej, to przecież to też można sforsować. No to przywiozą drabiny, nie? Każą im robić drabiny, zbijać z drewien drabiny jakieś i też można sforsować taki 4-metrowy mur. Także on, można powiedzieć, pomaga patrolować granice, nie? Bo wiadomo, że się nie upilnuje samymi tam patrolami i tak dalej, żeby tam nikt się nie przecisnął, ale tu działania polityczne, wpływ na Putina musi być wywarty, nie? Taki, żeby on się bał eskalować w ten sposób sytuacji, a nie tam budowa jakichś murów czy tego typu zapór, które wcześniej czy później i tak da się sforsować.
Nie? Chyba, że pole minowe postawią.
No nie, to akurat to zakazane.
O te bariery na granicy i z Rosją, i z Białorusią apelowaliśmy od dawna i o blokowanie ruchu granicznego z Kaliningradem. Ciągle to się niestety nie dzieje, także tu niby Rosja jest naszym wrogiem, ale jakoś tak nie za bardzo. Ostatni komentarz od was, Mirek. Putin zaciera ręce i się śmieje.
Tak, a nasi albo są kompletnie otumanieni, zakładam, ci, którzy mają dobrą wolę, ale brak rozumu, a niektórzy to się tylko cieszą, że będą większe przelewy.
Dziękuję za dzisiejszy program. Dziś o 18:00 jeszcze dogrywka, jak mówiłem, wywiad z rzeczniczką Podlaskiej Straży Granicznej. O 20:30 Biblia w czasie zarazy, odcinek pod tytułem, takim na dzisiaj dobrym, nie bójcie się.
Nie są to słowa papieża. Jak spora część Polaków błędnie myśli.
Za chwilę jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego, po co są trudności.
To troszeczkę rozwinę, jeśli pozwolisz. Tu mówię o trudnościach w życiu chrześcijanina, gdzie należymy do Jezusa Chrystusa, to On ma wszystko pod kontrolą, jeśli chodzi o opiekę nad każdym z nas. A jeśli chodzi o trudności w szerszej perspektywie, no to można powiedzieć, że one pokazują, jak jest. Że kiedy słońce świeci, wieje lekki wietrzyk, nie, wszyscy są zadowoleni i wypoczęci, to wtedy nawet PiS może rządzić i tam nikomu wielkiej krzywdy nie będzie. Ale właśnie trudności, kryzys pokazują, jakie mamy władze, kto tak naprawdę nami rządzi. Niezależnie jaki będzie wynik tego kryzysu, warto, żeby Polacy ocenili dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, Dudę, Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobrę, Kamińskiego. I im wystawili niebawem laurkę.
Piłsudski, zdaje się, mówił, w czasie kryzysu strzeżcie się agentur. Jeszcze dzisiaj, pomyśl dziś, a potem kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Noc kryształowa o pamiętnej z 9 na 10 listopada 1938 roku, kiedy doszło do zamieszek w Niemczech, do zamieszek antyżydowskich. Noc kryształowa odnosi się do wielkiej ilości rozbitego wtedy szkła na ulicach. Mam nadzieję, że nie będzie...
Z żydowskich witryn sklepowych, które, no jak mówimy, ta noc kryształowa, że one były dość bogate, nie? Że Żydzi naprawdę dysponowali dużą majątnością wtedy, stąd ten element tam, że tak powiem, nacjonalistyczny to był jeden, ale rabunkowy to jeszcze był tam tak zaraz obok.
Mam nadzieję, że w tym roku w Święto Niepodległości nie będziemy widzieć rozbitego szkła na ulicach Warszawy. Przypominam jeszcze, że oglądacie nas na YouTube i też wiele osób na Facebooku. Pozdrawiamy wszystkich widzów, ale można też nas oglądać w razie czego na idźpodprąd.tv, na idźpodprąd.fm słuchać, a także jeśli nie ma dostępu do internetu, to przez telefon pod numerem 81 466 93 16 81 466 93 16, a także zamieszczamy materiały oczywiście na Vimeo, to w razie gdyby któryś z kanałów przestał działać, to można przestawiać się na inne i zachęcamy oczywiście do wspierania telewizji Idź Pod Prąd. W listopadzie też chcemy zebrać 1000 płat od 1000 widzów, jak do tej pory robicie to wiernie i co miesiąc, za co bardzo dziękujemy. Wsparcie można przekazać przez PayPal, DotPay, zwykły przelew, Blik. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. A listopad akurat jest krótszy od października, więc można spróbować trochę wcześniej. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki był moim gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo, bardzo serdecznie.
Do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem, po co jest pustynia w kontraście do żyznego Izraela, a dzisiaj chciałem, żebyśmy postawili to samo pytanie, ale w odniesieniu do takich skumulowanych nieprzyjemności w naszym życiu. Nazwałem to w tytule trudnościami, ale Biblia mówi o próbach, nie? Że to jest coś trudnego, nie? Czy to jest jakiś nacisk, jakąś decyzję musimy podjąć, ktoś nas chce zastraszyć, czegoś się boimy. To jest bardziej takie punktowe, nie? Musimy zrobić krok nad przepaścią i przeskoczyć ją. Coś takiego, nie? To tak rozumiem próbę, nie? Że to jest coś bardzo nieprzyjemnego, ale skumulowanego dość krótko w czasie. Oczywiście niektóre próby są także w czasie rozłożone, ale większość mimo wszystko ma taki czasowy, dosyć niezbyt długi wymiar, ale bardzo, że tak powiem, możemy siwych włosów się nabawić z powodu tej decyzji, przed którą stoimy, temu strachowi i tak dalej, nie? I wtedy często wpadamy w panikę. Myślimy, ojej, Bóg stracił kontrolę. No to jest nieprawda. Bóg cały czas jest przy nas. Jesteśmy w ręku Jezusa, w ręku Boga Ojca. Jezus obiecał, to możecie sobie zobaczyć w liście do Koryntian, że nigdy nie pozwoli, abyśmy byli kuszeni czy próbowani ponad miarę. Na pewno zawsze da wyjście, da siłę i tak dalej. Ale Jakub w swoim liście pokazuje perspektywę i to na samym początku, tak z główki wali na samym początku list Jakuba. Zobaczcie pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. On każe nie tylko zacisnąć zęby, on każe się radować, że jeśli Bóg nas poddaje próbie, to znaczy, że przygotowuje do jeszcze większej misji.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.
W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku przez Niemcy przetoczyła się fala zamieszek skierowanych przeciwko Żydom. Pod koniec października władze niemieckie deportowały do Polski 17 tysięcy Żydów z polskimi paszportami. Polska nie chciała ich przyjąć. Większość deportowanych koczowała na granicy polsko-niemieckiej w okolicach Zbąszynia, pilnowana z obu stron przez kordony wojska. Wśród Żydów, którzy znajdowali się pod Zbąszyniem, było małżeństwo Grynszpanów. Ich syn Herschel Grynszpan przebywał w tym czasie we Francji. Rodzice napisali do niego kartkę i opisali w niej sytuację, w jakiej się znaleźli. 7 listopada 1938 roku Herschel Grynszpan wszedł do budynku ambasady niemieckiej we Francji z zamiarem zabicia ambasadora. Jednak zamiast ambasadora postrzelił jego sekretarza Ernesta von Ratta. Józef Goebbels w dzienniku Völkischer Beobachter napisał, że naród niemiecki wyciągnie wnioski z tego zamachu. 9 listopada von Rath zmarł. Tego dnia odbywała się narada aktywu NSDAP w Monachium. Gdy dotarła wiadomość o śmierci von Ratha, Goebbels oświadczył zebranym, że Hitler nie życzy sobie wieców organizowanych przez NSDAP, ale spontanicznym nie należy przeciwdziałać. Funkcjonariusze partyjni dali niezwłocznie swoim podwładnym polecenie zorganizowania takich spontanicznych wystąpień. Tej nocy zabito w Niemczech 91 Żydów, spalono 171 synagog, zniszczono ponad 7,5 tysiąca żydowskich sklepów i zbezczeszczono prawie wszystkie kirkuty. Ulice niemieckich miast były zasypane odłamkami szkła z rozbitych witryn sklepów i okien splądrowanych mieszkań oraz domów. Dlatego te incydenty nazwano Nocą Kryształową. 26 tysięcy Żydów trafiło po tych rozruchach do obozów koncentracyjnych.